No, mamy, przecież to jest dokładnie ten moment, kiedy prezydent zawetował nawet ten projekt SAFE, czy SAFE, jak zwał, tak zwał. Mm. Nagle się okazuje, że Donald Tusk i tak wprowadza ten projekt mimo weta prezydenckiego, prawda? No, czyli właśnie. Co się okazuje? Że Unia Europejska narzuca Polsce pewne rozwiązanie, a my nawet mając te nasze władze, które nawet te władze, które są w stanie opierać się temu, i tak są, nie są w stanie tego przeprowadzić.
Pana, SAFE to da się bardzo krótko opowiedzieć. Niemcy kazali Polsce, będziecie kupować u nas, my wam damy na to kredyt i powiemy wam, ile spłacicie. Czyli będziecie kupować u nas za cenę, którą my ustalimy później.
Bo i bierzecie teraz na siebie zobowiązania, prawda?
Tak, bardzo
na przyszłość,
dalekie,
45 lat.
Później powiemy, ile to kosztowało. No bo skoro kupujemy dzisiaj na kredyt po 3 zł, ale nie wiemy, ile z tych 3 zł będzie trzeba zapłacić za ten kredyt. No kupiliśmy oficjalnie kulkę do karabinu za 3 zł w ramach kredytu, ale potem się okaże, że za każde 3 zł wzięte w kredycie trzeba oddać 15 zł. No to z tego wniosek, że my nie znamy ceny tych kulek, ale tylko z Niemiec macie kupować, my wam powiemy u kogo. Nie wolno kupować nigdzie indziej.
Tak, znaczy tam jest
i nie podajemy ceny.
To jest pod tym względem projekt z punktu widzenia interesów i korzyści państwa zupełnie nie do obrony.
Nie, no, z państwa ale niemieckiego.
A niemieckiego, tak, ale polskiego nie. Ale co chciałem powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, że i w tym kontekście, kiedy coraz bardziej, ileś razy już zresztą posłowie czy europosłowie Koalicji Obywatelskiej głosowali za ograniczeniem tak naprawdę suwerennych kompetencji państwowych, no projekt, to wszystko jakoś buja kompletnie w chmurach, mówię o tym projekcie prezydenckim. Tam jest jeszcze jedna rzecz, bo pan...
O konstytucji cały czas mówimy.
Mówimy o konstytucji,
no, ale już Kosinak wyskoczył, że fundamentem musi być Unia Europejska.
Panu podam, tak, właśnie, bo zaraz do tej Unii Europejskiej przejdę. Tam jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek. Wprawdzie przeciwko SAFE czy SAFE występowali posłowie PiS-u słusznie, czy europosłowie PiS-u, ale przecież ci sami europosłowie czy posłowie PiS-u wcześniej zgodzili się na projekt KPO, czyli dokładnie to był pierwszy moment, kiedy Polska zaciągnęła czy żyrowała dług zaciągnięty w jej imieniu, który tak naprawdę nas podporządkował decyzjom unijnym, a gorsza rzecz wydarzyła się całkiem niedawno, czyli europosłowie PiS-u gremialnie, z jednym wyjątkiem, jeśli się nie mylę, chyba posła europosła Jacka Ozdoby, z jednym wyjątkiem głosowali za przyznaniem 90 miliardów euro dla Ukrainy. To jest ta pożyczka wojenna. Mechanizm jest taki sam, czyli Unia zaciąga kredyt, który jest żyrowany, czyli który jest gwarantowany przez poszczególne państwa, które muszą go później spłacać. Wiadomo zresztą, że z tych 90 miliardów euro szansa powrotu jest, tych pieniędzy jest żadna. I teraz jaka jest formalnie różnica między tymi trzema przypadkami? Żadna. Tak naprawdę za każdym razem chodzi o to, że Polska jako państwo wikła się coraz bardziej.
No tak, macie zapłacić.
To jest właśnie zapłacić.
A za co? Nie, co was to obchodzi? W Ukrainie coś damy, macie zapłacić.
Ale właśnie, to jest bardzo ciekawe. Ja nawet rozmawiałem, powiem panu, z jednym takim z europosłów tutaj PiS-u, no mówię, ale przecież to jest kompletnie nielogiczne. Jak to jest możliwe, że wy jesteście za tym, żeby dać w imieniu również Polski 90 miliardów euro Ukrainie, a tak mocno przeciwstawiacie się sprawie SAFE, przecież to jest dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo. A on mówi, no tak, ale to Ukraina to jest w ogóle inna sprawa.
Ale to powiedział no tak na początku?
Tak, powiedział no tak.
Czyli zgodził się?
No to znaczy, tym się nie można nie zgodzić. To jest mechanizm, jest ten sam.
No tak.
Ale chodzi o to, że Ukraina, czy poparcie dla Ukrainy znosi wszystko inne, prawda? Ja tak sobie myślę, no dobrze, no to w tej sytuacji, no to cała ta wielka rozmowa, o której my mówimy, a dla pana Kosiniaka-Kamysza tym kluczowym elementem jest to, że my budujemy jedną Unię.
Uwaga, jak to jest niebezpiecznie niemądry człowiek, ten Kosiniak-Kamysz.
A tak jest sympatyczne wrażenie.
Nie, taką ma... No, mnie się nie podoba. Taką ma twarz jak jakąś... Czy nie wzbudza sympatii, tylko litość. Minister obrony nie powinien wzbudzać litości, tylko strach.
Szacunek, albo szacunek.
Tak. Przed mocą jakąś. Tak. Powinien reprezentować moc. Tak. Reklama krótka. Ktoś chce poczytać? Dwie książki z czasów WC Kwadransa. Wznowiłem. Czytanie na ostro. Uwaga. On proponuje, żeby do nowej konstytucji wpisać Unię Europejską jako fundament. W jakiej sytuacji to proponuje? nie przemyślał, uważam, czyli nieroztropny jest co najmniej. No, albo głupi, mówiąc językiem wioskowym. Otóż Unia Europejska się wali. Ma wewnętrzne napięcia, ma takie, że tam już dawno nie ma zgody. Przez długie lata oglądaliśmy Orbana i napięcie, chociaż no, to jest jeden z przykładów. Tam tych napięć jest więcej. Napięcia wcześniejsze spowodowały, że jedno państwo się urwało, Wielka Brytania. I to nie jest odosobniony przypadek chęci takiej, żeby się wyrwać. Czyli Kosiniak-Kamysz próbuje nas zabetonować w Unii Europejskiej, zamiast podejść do tematu ostrożnie. Otóż nie wiemy, czy Unia za 3 lata jeszcze będzie istniała. NATO się w tej chwili rozpada z kilku powodów i na kilka sposobów. Po pierwsze, Radek Sikorski od początku, jeszcze przed wojną z Iranem, nie chciał, żeby Europa była w NATO, bo w NATO rządzą Amerykanie. Chciał on tutaj rządzić i zostać szefem NATO, nie wiem czym, żeby odrębne siły zbrojne były. Niemieckie najlepiej chyba. Są tarcia wewnątrz NATO, czyli kontynent europejski się rozsypuje, jeśli chodzi o struktury. NATO jest zagrożone, że coś popęka albo się radykalnie zmieni i nie wiemy na co. Kosiniak nie wie, na co się zmieni. Unia Europejska albo się rozwali, albo się zmieni. Ona ewolucję w kierunku państwa dyktatorskiego ma taką intencję. Tak zmienia swoje przepisy. Czyli Kosiniak-Kamysz proponuje fundament, ale jeszcze nie wie, jaka będzie Unia za 3 lata. I jeszcze czegoś nie zauważa. Otóż gospodarczo Unia Europejska się cofa w stosunku do reszty świata, powoduje własną degradację i on chce nas zabetonować w systemie, który jest coraz bardziej niewydajny i grozi zwyczajne zagrożenie takie, że zbankrutuje. Nawet jeżeli wszyscy byliby zgodni w Unii Europejskiej i NATO funkcjonowałoby cudownie, to i tak pozostaje zagrożenie kompletnego bankructwa Unii Europejskiej. I on chce nas zabetonować, czyli zablokować jakiekolwiek możliwości wyjścia, ucieczki.
Takie dwie uwagi. Pierwsza rzecz a propos tej Wielkiej Brytanii. Tu przypomnę, że problem z Wielką Brytanią polegał na tym, że ogół Brytyjczyków był przeciwko Unii Europejskiej, ale klasa polityczna, która później negocjowała z Unią Europejską wyjście, by negocjowała to tak, żeby maksymalnie niewiele zmienić. Czyli tak naprawdę problem polegał na tym, że Brytyjczycy powiedzieli a nie powiedzieli B. Bo w normalnej sytuacji jest tak, że jest jakiś ruch na rzecz wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z Unii i ten ruch ma lidera, który to lider wyciągając, czyli odnosząc zwycięstwo, dalej, że tak powiem, negocjuje twardo z Unią Europejską. A to było tak, byli różni liderzy, był mnie, oczywiście pan Farage jako główny, ale cała ta masa innych. Lud zagłosował przeciwko, ale później tego ludu nikt nie reprezentował. Ten lud musieli reprezentować później ci, którzy tak naprawdę wcale nie chcieli tego wyboru. I to jest ten paradoks, który obserwuję w Wielkiej Brytanii. On nam mówi dwie rzeczy. Po pierwsze, że ogół ludzi rozumie, jak szkodliwa, jak niebezpieczna może być przynależność do Unii
Europejskiej. Rozumie, albo czuje.
Czuje, ale nie potrafi tego wyrazić językiem politycznym.
No i po to jest lider potrzebny,
który lider, to nazwie. No tak, ale w Wielkiej Brytanii problem polegał na tym, że ten lider potrafił nazwać w sensie tylko negatywnym, czyli wyprowadzamy, ale nie w sensie pozytywnym, przejmuje teraz władzę, obalam dotychczasowy tam system, przejmuje i to ja negocjuję twardo z Unią Europejską tak, jak tego się ludzie domagali. To jest rzecz pierwsza, która mi przychodzi do głowy. A druga, i to już przychodzi do spraw polskich, naprawdę, żeby w dzisiejszych czasach, tak jak pan to zauważył, no proponować za wsadzenie Polski w ten system unijny i to taki praktycznie bez możliwości wyprowadzenia, albo trzeba upaść na głowę, albo trzeba powiedzieć, że to jest ktoś, kto nie ma w ogóle wyczucia państwowego, bo Unia Europejska wyraźnie widać, i to mamy dziesiątki przykładów, coraz mocniej dąży do przejęcia pełnej kontroli nad suwerennymi państwami. A pan Kosiniak-Kamysz, on jest przecież osobą, która odpowiada za obronę Polski. Mówi, tak, dobrze, weźcie wszystko, my nie chcemy tutaj się niczym zajmować, wy ponoście odpowiedzialność, to jest wasza sprawa.
Wspominałem kiedyś, że mi to przypomina czasy przed zaborami.
Tak, bo mamy sytuację...
Poddajmy się, ja tam jakimś urzędnikiem będę u cara, dam sobie jako siniak, dam sobie radę. Magnateria zachowała swoje majątki, zmienił się.
Widzicie pan, bo tu jest, dotykamy znowu samego problemu tego przekupywania, czy tej korupcji klasy politycznej przez Unię Europejską. To jest ten mechanizm, bo oni, ludzie głosują na coś innego, a dostają w pakiecie zupełnie coś innego, ponieważ ci, na których głosują, dla nich ważniejszym punktem odniesienia nie są ludzie, na których głosowali, ale te tak zwane elity czy klasa polityczna w Unii Europejskiej, bo tam są pieniądze, tam jest prestiż, tam jest pozycja. I w związku z tym w trakcie jeszcze kampanii wyborczej to oni tam coś mówią, ale jak tylko zostaną wybrani, natychmiast się sprzedają po odpowiedniej cenie i tak naprawdę zamiast reprezentować ludzi wobec centrali unijnej, zaczynają reprezentować centralę unijną wobec ludzi, prawda? I to jest dokładnie ten mechanizm.
Bardzo pan... piękne koło pan zatoczył, bo Nawrocki powiedział, że chcemy reprezentować was, czyli ten system wyborczy chciał, zasugerował, że chce zmienić na jakiś taki, kiedy to ludzie będą mieli kontrolę nad tym, kto będzie wybrany. Czyli ktoś mówi, ja chcę być i ma szansę wygrać. Senatora, prezydenta, coś. Bez żadnego zaplecza partyjnego. Tak jak Trump zjechał po złotych schodach, powiedział, ja chcę być. I była mechanika w amerykańskiej konstytucji zezwalająca na taki start znikąd. No w Polsce niewykonalne. Nie, no, formalnie niewykonalne. 100 tysięcy głosów zebrać. A dlaczego?
Po pierwsze 100 tysięcy głosów, po drugie łatwo zauważyć, tutaj pod tym względem ustawa o partiach politycznych sprawia, no, że partie polityczne mają tak gigantyczną przewagę nad wszystkimi potencjalnymi
konkurentami. Nad indywidualnym kandydatem, który ma charyzmę i dobry pomysł.
Tak, no, a przede wszystkim i wolę, prawda, i tak dalej. No to pod
musi
tym
się upartyjnić.
Sprawa jest z jednej strony
właśnie powiedział, narodowi chcemy oddać władzę w tej nowej konstytucji, ale z drugiej strony zaprosił wszystkich do grzebania i projektowania, na tym nie zależy.
To jest smutne, że taki Kosiniak-Kamysz po takiej odezwie, tak jak zresztą poprzednio Andrzej Duda i inni tego typu postacie, niech pan zobaczy, oni dalej funkcjonują.
Ale co ich korumpuje tam, co ich psuje?
Ale co ich psuje? No poczucie przynależności. Wie pan, to jest i mentalne, i finansowe. Finansowe to jest tak, że zawsze
jak wiadomo... Jak pensję ma... Pan ma lepszą pensję w redakcji.
Nie wiem, czy mam lepszą pensję w redakcji.
Adwokat ma lepszą pensję. No ile prezydent dostaje miesięcznie? No, nie...
Ale wie pan, to jest kwestia przy... Nie mówię teraz o prezydencie, teraz mówię o Kosiniaku Kamyszu.
To jeszcze mniej zarabia.
No dobrze, ale europosłowie już zarabiają całkiem.
No ale Kosiniak jako lekarz by zarobił więcej. Nie. On jest lekarz chyba.
Może i by zarobił więcej. A może jest tak, widzi pan, to jest też... Działa ten mechanizm, bo jak mówię, ludzie często sprowadzają to wszystko do pieniędzy. To nie są tylko pieniądze. To jest też poczucie przynależności. To jest ten prestiż, to jest ten kompleks niższości, że on teraz będzie takim Europejczykiem, że on jest w tej głównej grupie, w tej szpicy postępu, w tej grupie,
to pan
która
opisuje
decyduje...
zakompleksionego, no, ale tak małego jest... człowieka.
Ale proszę pana,
czyli do polityki trafiają ludzi? Zakompleksieni mali chłopcy, którzy spełniają się w przynależności.
A bo ja uważam, że pan jest ważny. Niestety i strasznym elementem polskiej polityki, to nie dotyczy tylko polityków, tylko też dużej części społeczeństwa, jest to, że wielu ludzi faktycznie odczuwa potworny kompleks niższości. I w związku z tym, stąd poparcie w dużym stopniu dla Unii Europejskiej, stąd ten euroentuzjazm, stąd ta całkowita niemożność dostrzeżenia skutków. No, Mercosur, o którym żeśmy rozmawiali, który teraz wchodzi, na zasadzie...
1 maja wszedł, proszę pana, mam kwity na nich. Otóż nie został podpisany, nie został wdrożony i w Unii Europejskiej wymyślili sposób, co robić w sytuacji, kiedy... Mamy organizację złożoną z 27 państw?
No tak.
Czyli 27 kucharek nad czymś debatuje, są pokłócone, część w ogóle nie chce, a część się nie interesuje. Mercosur. 27 państw. Gada. No dobra, pojechała von der Leyen, coś podpisała z 4 państwami Ameryki Południowej. Mercosur to jest Urugwaj, Paragwaj, Argentyna i Brazylia. Podpisała i nie mogą tego wdrożyć. I oni w tej chwili są w takim trybie, że kiedy nie możemy czegoś wdrożyć, no bo są jakieś okoliczności, zebranie będzie za pół roku, albo musimy pojechać do 27 państw, ratyfikować coś. We wszystkich takich sytuacjach mają już na to paragraf. To czytałem się z okazji Mercosuru. Bo napisali, że...
Jeszcze trochę i pan zostanie głównym specjalistą od Unii Europejskiej.
Nie, 1 maja wchodzi Mercosur. To mnie zainteresowało, jak może wejść, jak jeszcze... Ktoś nie podpisał, nie? Czy Polska? Otóż mają od lat paragraf, który załatwia takie sytuacje i on ma takie pozory dobra w sobie, ten paragraf. No czasami tam jeszcze nie zebraliśmy wszystkich podpisów, ale już wiemy, że jest uzgodnione i wtedy niski urzędnik Unii może zdecydować, to już zaczynamy procedować zgodnie z tą ustawą, która jeszcze formalnie nie została wprowadzona. To przypomina przypadek, kiedy radia w Polsce się zaczęły. Komuna w 89 oddaje władzę swoim tym tajnym współpracownikom. Jeszcze nie ma ustawy medialnej, ale już odpaliło Radio Z za francuskie pieniądze i drugie w kolejności było Radio Color, w którym ja pracowałem. To prywaciarze akurat. Mam z materną, znaleźli inwestora, otworzyli radio. I kim myśmy wtedy byli? Wojciech Mann wymyślił słowo, jesteśmy korsarzami. Bo już wiadomo, że będzie nowa ustawa medialna, ale jeszcze jej nie ma. Czyli nie jesteśmy piratami i nie przyjdzie do nas prokuratora nas zamykać, chociaż miałaby na to paragraf. Ale ponieważ już wiemy, że władza, czyli królowa, chce, żebyśmy pracowali tak, jak pracujemy, no to jesteśmy korsarzami. Za przyzwoleniem władzy coś robimy. No to w Unii Europejskiej mają te procedury od dawna, że jeszcze nie uchwaliliśmy, ale już działamy.
No tak, bo to jest w ogóle... To jest
Mercosur wszedł w życie, drodzy bankrutujący polscy rolnicy i wszyscy sklepikarze.
Znaczy, to jest...
Reklama krótka. Różańce bojowe. Po wywiadzie u żurnalisty ciągle ich brakuje, ale ciągle robimy więcej. Nie zabraknie.
Wracając do tego, o czym mówiłem, myślę, że dlatego tak dużo czasu ludziom zajmuje zrozumienie, jakie ryzyka i jakie konsekwencje negatywne dla nich niesie w sobie przynależność do Unii Europejskiej. Ludzie bardzo długo wypierają, to znaczy nie chcą tego zauważać, nie łączą ze sobą faktu, to my żeśmy o tym mówili w poprzednim odcinku, jak rosną ceny energii, prawda? Nie dostrzegają w jak dużym stopniu, dlaczego trzeba było zrezygnować z węgla, dlaczego trzeba było, skąd się bierze ten projekt tej odnawialnej energii, która coraz więcej kosztuje zamiast coraz mniej. No nie są w stanie powiedzieć,
że... Odnawialna miała być za darmo.
Miała być za darmo, a kosztuje coraz więcej.
W każdym miastu i ładowanie tych kosztownych aut oni sprzedawali. To przecież tak, że no strasznie dużo trzeba prądu wyprodukować, żeby naładować auta elektryczne. Im więcej aut elektrycznych, tym więcej musimy tego prądu produkować. Ale mamy wiatraki i inne cuda, prąd będzie darmo, na ulicach będą gniazdka, będziesz sobie mógł tam
tankować. Ale jak żeśmy to stwierdzili w zeszłym odcinku, nie wzięli pod uwagę tak zwanej chronicznej niestabilności systemu, za którą trzeba coraz więcej dopłacać. Ponieważ system ten OZE jest oparty na tym, że i wiatraki, i fotowoltaika raz dają więcej, raz mniej, a raz wcale. I w związku
tak,
z tym, żeby
jest
to...
jest więcej czynników.
No, oczywiście, no,
sama maszyna jest bardzo kosztowna,
no, maszyna, a potem...
i nie jest w stanie nadążyć za cenami prądu w tym sensie, że żaden wiatrak jeszcze się nie zamortyzował w okresie swojego życia. Te wiatraki wytrzymują ze względu na materiały, obciążenia, to się kręci i tak dalej. No wszystko się kiedyś psuje. Samochód trzeba w którymś momencie wyrzucić na wysypisko i go przetopić na inne samochody, bo już jest tak stary, że nie daje się nim jeździć. Z wiatrakiem jest to samo. Około 30 lat. Przy innych wiatrakach 15. Nie ma takich cen prądu, żeby ten wiatrak zarobił na siebie w ciągu 30 lat.
No tak,
jeszcze ani jednego wiatraka takiego na kuli ziemskiej nie było. Wszystkie, które są teraz likwidowane, to jest bankructwo, bo kosztowały dużo więcej niż zarobiły na prądzie.
Wyobraźmy sobie z punktu widzenia prywatnej osoby. Mamy, załóżmy, doradcę finansowego. Ten doradca finansowy mówi nam, no masz tam ileś pieniędzy, bo jeśli chcesz zarobić, to musisz zainwestować, nie wiem, w to i w to. No ale nie wiem, po roku, dwóch widzimy, że ten doradca do się niczego nie nadaje, bo wszystko, cośmy zainwestowali, to traci na wartości i jeszcze coraz bardziej traci i tak dalej. Zwalniamy go, wyrzucamy albo szukamy innego, albo sami się tym zajmujemy i tak dalej.
Na poleksji.
No, pan zauważy, że to jest ta myśl, która nie jest w stanie do ludzi się przebić, że po prostu ta otoczka, ten wizerunek, to co powiedziałem, ten element tej prestiżowości, to leczenie kompleksu niższości, że my Polacy wreszcie jesteśmy w centrum postępu dziejowego, wreszcie jesteśmy Europejczykami.
No ja tak strasznie pan narzeka.
Ale ja nie narzekam, a tak jest, proszę pana.
Zjawisko jest prawdziwe. No, przy Morawieckim byli eksperci medyczni dotyczący COVID-u.
To dopiero była historia.
I oni dalej są ekspertami.
No właśnie, żaden z nich, niech pan zobaczy, czy ktoś za to odpowiedział.
Ale to nawet już nie chodzi o odpowiedzialność, tylko czemu ten gość, który się sromotnie pomylił, doradzając premierowi, i możemy prześledzić, mówił to na temat masek, potem się okazało nieprawda.
To na temat szczepionek, na temat trzeba kupić.
Ten ekspert jest do niczego jest, ale jest nadal ekspertem. Eksperci ekonomiczni, którzy dyskutowali we wszystkich mediach na temat, jakie konsekwencje koszmarne będą miały cła wprowadzone przez Donalda Trumpa na rynku amerykańskim. I oni potrafili wyliczyć, o ile skoczą ceny. A ceny cały czas spadały. Do początku wojny w Iranie ceny na wszystko spadały i im więcej ceł wprowadzał, tym efekty uboczne tych ceł zaczynały działać szybciej, No bo kraje na przykład po wprowadzeniu cła decydowały się poluzować jakieś obostrzenia po swojej stronie. I nagle się okazywało, że no jest cło, ale towar w sklepie jest tańszy. Ten sam, który był cłem obłożony. No i gdzie są ci eksperci? Nadal są ekspertami. Dalej nadal wszyscy, są profesorami na SGPiS-ie, czy jak się nazywa ta szkoła.
Dalej wszyscy działają.
I panie profesorze, pan przeczyta własne oświadczenia sprzed 7 miesięcy. I no, ale trzeba oddać dorobek naukowy i pójść pracować na parkingu.
Ale wracając do tego, o czym tutaj głównie mówimy, czyli konstytucja, Unia Europejska i w tym schemacie, jeśli się poruszamy, to podstawowy problem, który należałoby rozwiązać i który musiałby postawić, a go nie stawia prezydent, jest taki, czy i w jakich warunkach i dlaczego Polska ma pozostawać w Unii Europejskiej. No przecież tak naprawdę to jest klucz do tego wszystkiego.
Pan odpowiedział na to pytanie na dowolnej konferencji prasowej, czy któremuś z pańskich dziennikarzy, bo to jest najprostsze pytanie, które można zadać. Ja je często stawiam w powietrze od lat. Dobra, w prywatnych rozmowach z moimi kuzynami na przykład, którzy są tam prounijni, mówię, czemu ty masz tę flagę z gwiazdkami obok polskiej flagi w dniu flagi? To moja obserwacja z dnia wczorajszego. Idę na majowe, patrzę, tam flaga wisi unijna. Powiedz mi czemu? Wiem, czemu głosowałeś za wejściem do Unii wtedy, ale powiedz mi, jakie są dzisiaj powody i otwarty jestem, pokonaj mnie. I nie będę z tobą wchodził w dyskusję, po prostu mi powiedz, podaj mi powody, dla których mamy być w Unii. No nie padają żadne powody.
No nie, bo nie padają.
To oni sami nie wiedzą? Czy
no,
co jest?
No bo nie wiedzą moim zdaniem, no bo tak naprawdę jak pan próbuje no właśnie postawić to pytanie w taki sposób, jakie są konkretne argumenty na rzecz pozostania Polski w Unii Europejskiej, to od razu uzyskuje pan całą masę różnych mgławicowych opowieści, no właśnie, których właśnie charakteryzuje to, że tam nie ma treści.
Nie wejdę w debatę, tylko po prostu chce no informacje
teraz to jeszcze
na kartce.
Pan uzyska, nie, bo pan jeszcze teraz uzyskał taką odpowiedź, że jak nie będziemy w Unii, to nas Putin zje.
Ale to, no w porządku. A jak będziemy w Unii, to nas nie zje?
To nas nie, no to jest rozumiem ta koncepcja, że jak będziemy w Unii, to nas Putin, jak nie będziemy, to nas zje, a jak będziemy, to Unia nas obroni przed Putinem.
Ale Unia nie ma armii.
Przepraszam, ale ja nie mówię panu, co ja uważam, ja mówię panu, jak wygląda rozmowa z ludźmi,
dobra, to...
z panem Kośniakiem Kamyszem. O, to jest dokładnie to. Właśnie pisze pan do konstytucji Unii Europejską i Polska będzie bezpieczna, bo wie pan, najgorszą rzeczą jest to, jak ludzie mogą sami decydować o sobie. To jest straszne po prostu. A to trzeba im na wszelki wypadek, ponieważ Polacy są niestety
dla
naszego bezpieczeństwa i dla naszego dobra. Może się okazać tak, że nagle zostanie wpisane w takie zabezpieczenie, żeby komuś czasem takiemu jak pan, no panu prawda przychodzi do głowy, żeby opuścić Unię Europejską. I załóżmy, że pan przekona jakiś tam, prawda, jakiś tłum. Boże, to takich ludzi trzeba naprawdę się przed nim zabezpieczyć.
Utrudnić im życie poprzez, zresztą no, obalić no, konstytucję
jednocześnie. Tak, no,
no dobra.
Teraz jeszcze poprzeczka. To może teraz... pan jeszcze stanąć w kolejce z tym, w ramach poparcia dla Unii Europejskiej, bo to też jest unijny przecież wspaniały projekt z butelką. O.
No to mam tutaj takie zdjęcie i jeszcze mam paragon dla pana, proszę pana. Mam gdzieś tu zdjęcie, to my jakoś się wkluczujemy do filmu, ale tutaj mam zdjęcie, które Jack Sparrow, to jest jakiś działacz w sieci, po polsku pisze, upodlenie człowieka i pokażemy to państwu potem z bliska. Ludzie z ogromnymi worami pogniecionych butelek stoją, żeby po 50 groszy odebrać. To znaczy, że jest bieda. Bieda obserwuje, że narasta.
Podam panu jeden
przykład kolosalny. No. Byłem ze względu na wypadek mojej mamusi w marcu w Polsce. No i nagrywaliśmy też tutaj odcinki po mojemu, a teraz kończymy nagrywać. Więc byłem w marcu i poprosiłem kolegę mojego na Kociewiu, żeby mi kupił tabakę. Nigdy nie paliłem niczego i tak dalej, natomiast u nas się tabaczy. Dobre, na Katar i tak dalej. O tytoniu musimy zrobić osobny odcinek. Otóż Tucker Carlson i inni prawicowi wyciągnęli badania, które mówią, że tytoń jest zdrowy.
Na tej materii się nie wyznaje.
To mnie zainteresowało, że konserwatyści znaleźli takie zakopane gdzieś głęboko badania. No i teraz tak, kupił mi tabakę i zapłaciłem między 9 a 11 zł. W marcu. W kwietniu kupił mi tę samą tabakę w tym samym kiosku. 19,80.
Aż tak?
Tak. I zacząłem obserwować inne ceny na inne rzeczy. Tabaka nie ma żadnego związku. To po prostu jeden przypadek. Oczywiście cały koszyk będzie
może akurat przypadkowo
przeżywał inny skok. Natomiast byłem u kwiaciarki u mnie na wsi przy cmentarzu. I ona zaobserwowała taki sam skok między marcem a kwietniem. To myśmy się jeszcze nie dowiedzieli o tym, natomiast może jakiś dziennikarz u pana, co się interesuje tematem,
akurat
zważy koszyk. Ona mówi, że nastąpił skok. Ja mówię, ale to nie jest związane z ropą naftową. Tabaka nie jest związana. To nie jest towar, gdzie jest duży procent przewozu. Cement woził, no to muszę, to cena benzyny w cenie cementu stanowi wysoki kawałek. Natomiast tabaka to jest po pierwsze zeszłoroczna, więc to nie jest jakaś doraźny skok związany z wojną w Iranie, tylko to jest skok wygenerowany przez ekipę Tuska albo przegapiony przez ekipę Tuska, który teraz uderzył. Babka w kiosku, w kwiaciarni powiedziała, wszystko co pan tu widzi skoczyło mniej więcej tak jak pan to obserwuje. To jest taki kiosk ze wszystkim u nas na wiosce. Wszystko skoczyło. Nie wiem, czy ceny gazet skoczyły u pana.
No, ceny gazet, to znaczy inaczej.
Nie ma powiązania z ropą ten towar, który skoczył w górę. Czyli musi być jakiś inny, ukryty czyn.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Ja nie wiem, na temat tabaki się nie wypowiadam, bo nie wiem, natomiast mogę powiedzieć o tym, tak, ale z pewnością co rośnie? Rosną wszystkie rzeczy związane z kosztami energii, która rośnie. To nas
oczywiście powiązane z wojną. Tak.
Jest, ale nie tylko z wojną, no przecież z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.
To
z dwoma wojnami, no bo to jest tak, że Polska przez to, że demonstracyjnie i radykalnie odrzuciła jakiekolwiek związki z surowcami pochodzącymi z Rosji, musimy je importować z innych części świata. W momencie wybuchu wojny irańskiej, a już wcześniej tak naprawdę, te koszty rosły coraz bardziej. W związku z tym, no jeśli nie ma też jeszcze, wymusza się na Polsce przechodzenie na właśnie ten system OZE, no to wszystko się, że tak powiem, kumuluje.
Ale jednocześnie produkcja rośnie w innych częściach świata, bo Wenezuela została odblokowana.
Nie wiem, nic na temat Wenezueli. Wracając do tych butelek nieszczęsnych, tych kaucji.
Upodlenie.
Ale też,
i to nie jest opłacalne w żaden sposób.
Wszystkie
firmy, powiedział mi facet, który ma związek ze śmieciarkami u mnie na wsi. Mówi, te wszystkie firmy, które zbierają teraz te butelki, one przyjdą do rządu i powiedzą za jakiś czas, musicie nam dać dotację, bo ten system jest nieopłacalny. Czyli płacenie komuś 50 groszy za butelkę, którą on mi oddał, ja nie mam tego jak odzyskać. Więc na żądanie władzy zebraliśmy stosy butelek.
Myślałem, że tym razem, wie pan, uda nam się wreszcie porozmawiać o czymś pozytywnym.
No ale
właśnie bardzo mi trudno o czymś pozytywnym, bo co nie ruszymy jakiegoś tematu i co nie zaczniemy rozmawiać o jakichś tam postulatach i pomysłach, to kończymy na tym
nie
samym.
Nie ma pan w gazecie jakiś kącik komiczny w tygodniku?
To pan może ma pan swój stałą rubrykę, tam pan może jakieś pozytywne rzeczy sprzedawać.
No. Staram się, proszę pana, jak mogę. No.
A to pan mówi, że tu
Trump
rośnie...
Trump mi zepsuł trochę, bo z Ameryki przychodziło takie radosne wiadomości, że to się udało, to się udało.
Znaczy,
to korupcja się skończyła, podatki spadły.
To mój największy zawód tak naprawdę. No.
Tak, od spadków nie ma podatku, od tego tam, no więc sprzedawałem pozytywne informacje, przynajmniej na ostatniej stronie, to teraz na chwilę przyschło, może wróci.
Nie wiem, czy wróci. Chyba musimy odłożyć to do naszego następnego nagrania.